Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój z martwych wstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Jezus, stojąc przed grobem Łazarza, modli się w jego intencji. Tak jak za Łazarza, Jezus modli się także za ciebie. Także i ciebie Jezus pragnie wskrzesić, wydobyć z grobu. Twoja życiowa sytuacja może być jak los Łazarza, martwego w ciemnym grobie, albo jak jego sióstr, Marty i Marii, które trwają w smutku po utracie brata. Stoją przy jego grobie i ich życie straciło sens. Zrozum. Albo ty jesteś w grobie, albo ktoś tobie bliski jest w grobie, jest jakby martwy. A najczęściej jest jedno i drugie. Dziś wielu ludzi mówi: moje życie jest jak grób. Nie ma w nim życia, jest tylko kości i odór śmierci. Jest wiele przestrzeni w naszym życiu, które dotyka ten problem, są martwicą. Ludzie mówią: moje wnętrze, dusza, serce są martwe. Ktoś inny powie, moje relacje z bliźnimi są grobem. Ktoś jeszcze inny powie, moja wiara, moja relacja z Bogiem, moje modlitwy są martwe, a Kościół jest dla mnie jak zimny grób. Jeszcze ktoś inny powie, moja rodzina, moje małżeństwo są grobem. Które z tych przestrzeni są Twoim grobem? Grobem Twojego życia lub kogoś, kogo kochasz? Jezus chce to wskrzesić. Chce wskrzesić to, co jest martwe w Twoim życiu. Pytanie tylko, czy wierzysz w to? Czy wierzysz tak, jak wierzyły Maria i Marta? Jezus wskrzesza Łazarza, przywraca go do życia, bo został zaproszony przez jego siostry do grobu brata. Został zaproszony do trudnej, zdawałoby się beznadziejnej dla nich sytuacji. Nie mówią mu, co Jezus ma robić. Po prostu chcą, żeby przy nich był. Nic mu nie narzucają. Jezus pragnie, aby dzisiaj każdy z nas zaprosił go do tych przestrzeni naszego życia, które są martwe, albo żeby zaprosił go do tych przestrzeni życia osób, które kochamy, które zioną śmiercią. Jezus chce zajrzeć do naszych życiowych grobów po to, żeby nie być tylko biernym obserwatorem, ale żeby uczynić cud. Nie trzeba mu mówić, co ma robić. On sam wie i widzi, co jest w nas martwe. Trzeba tylko, aby tam był. Potrzeba naszego, tak Jezu, zapraszam Ciebie. Zgadzam się, żebyś stał przy grobie mojego życia albo nad grobem tych, których kocham. Działaj według woli swojej. Wierzę, że jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego, Zbawicielem, prawdą i życiem, że możesz dokonać wielkiego cudu. Tak trzeba mówić, ale niewielu to czyni. Niewielu to czyni, bo boi się w ogóle zajrzeć do grobu swojego serca i życia. To prawda, współczesny człowiek boi się zaglądać do grobów, a tu potrzeba odwagi. Odwagi, by zobaczyć, co w nas umarło. Człowiek sam z siebie takiej odwagi nie znajdzie. Musi być pomoc z zewnątrz. Może to być pomoc człowieka. I wierzę, że w dniu dzisiejszym Bóg chce posłużyć się mną, kapłanem. Ale przecież na co dzień może to być pomoc samego Boga, Ducha Świętego. I to powinno być przedmiotem naszej pierwszej codziennej modlitwy. Modlitwa o Ducha Świętego, o dar odwagi, dar męstwa. Męstwa, by zmierzyć się z trudną prawdą o sobie samym, o tym, co jest w nas martwe. Siostry Łazarza, Marta i Maria nie miały takich lęków. Zaprosiły Jezusa do grobu zmarłego brata. Zaprosiły dlatego, bo kochała. Mówi się, w miłości nie ma lęku. Kochały zarówno Jezusa, jak i swojego brata. I cud był wypadkową ich miłości. Dziś trudno o takie cuda. Nie zapraszamy Jezusa do grobu swojego życia, bo za mało kochamy samych siebie. Nie potrafimy pokochać własnego życia, własnego istnienia. Niedawno rozmawiałem z pewną kobietą, która mówi, proszę księdza, ja już od dawna nie modliłam się o nic dla siebie samej. Nie potrafię się modlić za siebie, bo nie potrafię pokochać siebie. Nie potrafię siebie zaakceptować. Gardzę sobą. Nie widzę własnej wartości. Jakież wielkie nieszczęście człowieka, który tak o sobie myśli. Ale takich ludzi jest wiele. Za mało kochamy samych siebie i nie modlimy się za siebie. Nie zależy nam na nas samych. Ale także często nie potrafimy pokochać naszych bliźnich, którzy przecież żyją obok nas, mieszkają obok nas, są naszymi sąsiadami, krewnymi i którzy żyją w grobach swoich problemów. A tymczasem, zamiast się za nich modlić, zapraszać do ich grobów Jezusa Chrystusa, to każemy im zająć się własnymi problemami. Krytykujemy ich, oceniamy, dobijamy swoim sądem. Za mało kochamy bliźnich, bo za mało kochamy samego Jezusa. Za mało Mu ufamy. Nie wierzymy, że Jego obecność może cokolwiek zmienić w naszym życiu, w życiu naszym i naszych bliźnich. I dlatego kolejną naszą modlitwą nas stojących nad grobami własnego czy cudzego życia musi być modlitwa o miłość. O miłość do siebie samego, o miłość do bliźnich i o miłość do samego Boga. Abyśmy potrafili Go pokochać i z tej miłości czerpać miłość do innych ludzi, do samych siebie. Trzeba prosić Boga, abyśmy potrafili Go kochać tak, jak kochały Maria i Marta. On był częstym gościem w ich domu. On był centrum ich życia. On był najważniejszy. Wskrzeszenie, powrót do życia są obecne tam, gdzie jest obecna moc i łaska Jezusa Chrystusa, gdzie jest On sam obecny. Jezus okazał swoją moc, bo był zaproszony, bo był ukochany i dlatego, bo uwierzono Jego moc. I tam, gdzie nie ma wiary w moc Jezusa Chrystusa, nie ma także Jego łaski, nie ma Jego mocy. Tam wciąż będzie ludzka niemoc i śmierć. I choć to straszne, to wielu ludzi dzisiaj wybiera takie właśnie życie dla siebie i dla innych. Wielu nie zaprosi Jezusa do grobu swoich problemów, bo nie wierzy w Jego wszechmoc, że cokolwiek może zmienić się w ich życiu. I w to miejsce rozwiązaniem ich problemów są, zamiast mocy Jezusa Chrystusa, to różnego typu znieczulacze, używki, alkohol, ucieczka w doznania zmysłowe, czy współczesne zagłuszacze ciszy, na przykład niekończące się seriale i kolejne sezony w telewizji. Jezus dzisiaj pyta każdego z nas, czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? A więc naszą kolejną modlitwą musi być modlitwa o wiarę. Wiarę tak silną, jaką okazały siostry Łazarza. Był taki zwyczaj i wiele go praktykuje, że kiedy modlą się na Różańcu Świętym, to te pierwsze modlitwy są modlitwami o wiarę, nadzieję i miłość. A więc odmawiamy na początku, wierzą w Boga Ojca, a potem Ojcze nasz i trzy razy zdrowaś Mariu w tej właśnie intencji. O obecność tych cnót, które Kościół nazywa cnotami teologalnymi. Co to znaczy? Jak mówi definicja, owe cnoty teologalne zespalają nas bezpośrednio z Bogiem. Pozwalają nam żyć Jego życiem. A więc mówiąc inaczej, kiedy człowiek ma w sobie wiarę, nadzieję, miłość, nie tę sztuczną, wmówioną, ale prawdziwą, pochodzącą od Boga, to wtedy jest zjednoczony z Bogiem, uczestniczy w Jego życiu. A Bóg przecież jest życiem. I kto tkwi w Bogu, jest z Nim zjednoczony, w Nim nie ma miejsca na jakąkolwiek śmierć. I dlatego te cnoty są tak bardzo ważne w życiu każdego z nas i warto się o nie modlić. Kiedy człowiek odrzuca Jezusa, odrzuca Boga, tkwi nad grobem własnego czy cudzego życia, to nie oznacza, że mu z tym dobrze, że jest z tym faktem pogodzony. On zdaje sobie sprawę ze swojego nieszczęścia. Ale ponieważ nie zwraca się w stronę Boga, jest, może nawet nieświadomie, ale jednak jest zwrócony w stronę szatana. Jedno z imion szatana to oskarżyciel. Szatan jest tym, który nieustannie oskarża nas. A więc zgodnie z powiedzeniem, kto z kim przystaje, takim się staje, to trwając w obecności złego ducha stajemy się podobni do niego i sami stajemy się oskarżycielami. Oskarżycielami swojego losu, swojego życia. Szukamy winnych własnego nieszczęścia, a winni są wszyscy. Winni są najbliżsi, rodzina, Kościół, księża, politycy, naród, cały świat. Taki człowiek tkwi w uczuciach niekończącego się rozgoryczania, sprzeciwu, oburzenia. Walczy na ślepo, jakby w amoku. Zadaje ból i rany innym. Zgodnie z zasadą, skoro ja cierpię, to dlaczego inni nie mają cierpieć? Dlaczego innym ma być dobrze? Iluż takich ludzi znamy? Iluż takich ludzi wokół nas? A może to po części prawda o nas samych? Taki człowiek szuka winnych dookoła, a nie widzi, że grób i trup, cuchnący trup jest w nim samym. To w nas samych jest śmierć. Jest demon śmierci. Ten morderca, sadysta, nasz największy przeciwnik. Walczymy z całym światem, z każdym człowiekiem. Obmyślamy jak się bronić, a tymczasem nasze największe zagrożenie jest w nas samych. Bez pomocy Bożej nigdy go nie przezwyciężymy. Z pomocą Bożą możemy pokonać największe zło naszego życia. Możemy wrócić do prawdziwego życia. Trzeba tylko chcieć. I dzisiaj zapragnijmy przyjrzeć się pierwszej przestrzeni naszego życiowego grobu. Grobu naszego wnętrza, naszego ja, naszego serca, naszej duszy. Dziś wielu ludzi mówi: jestem martwy jak trup. Często ten stan ludzie nazywają depresją. I człowiek w takim stanie, o ile może, to on albo jego bliscy szukają pomocy u specjalistów, przyjmują różnego rodzaju preparaty, lekarstwa, wierząc, że to im pomoże. I często tak jest. I dobrze, że ci ludzie szukają pomocy. Ale jest pewien rodzaj choroby duchowej, który bywa mylony z depresją, którą nazywa się depresją kliniczną, ale nie ma z nią nic wspólnego. Nie ma z nią nic wspólnego i tutaj żadne lekarstwa nie pomogą. I nie pomoże żaden specjalista, nie pomoże żaden człowiek, bo tutaj pomóc może tylko i wyłącznie Bóg. Tutaj potrzeba mocy samego Jezusa Chrystusa. I ten rodzaj problemów śmierci duchowej często jest owocem naszego odejścia od Boga, od praktyk, od modlitwy, wejścia w grzechy. Dziś wielu ludzi tak żyje, z dala od Boga, nie modląc się, nie przystępując do sakramentów. Tkwią w objęciach śmierci i zadają sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje w moim życiu. Nie mam ochoty na takie życie. Wybieram śmierć. Niektórzy, nie zgadzając się na to, szukają pomocy u człowieka, u ludzi, u specjalistów, mówiąc, jestem chory na depresję. A jak powiedziałem, to akurat nie ma z tym nic wspólnego. Często, jeżeli ci ludzie mają jakieś potrzeby duchowe, a przecież poniekąd każdy człowiek jakieś potrzeby duchowe ma, starają się je zaspokajać na różne sposoby, uciekając na przykład w pseudoduchowości. To jednak są śmieci. To jest mniej więcej tak, jakby człowiek, który odczuwa głód, karmił się tylko i wyłącznie śmieciowym jedzeniem. Wiadomo, jak to się skończy. Ciężką chorobą, cierpieniem, śmiercią człowieka. Taki człowiek, który karmi swój głód duchowy pseudoduchowościami, jest jakby konający z pragnienia na pustyni, któremu ciągle podaje się do picia ocet. Jedynym pokarmem ożywiającym, uzdrawiającym, pokarmem, napojem, który jest w stanie ugasić każde nasze pragnienie, jest Jezus Chrystus. Tylko On może nadać naszemu życiu sens, ożywić naszą chorą duszę. Tylko On ma do niej bezpośredni dostęp. On może przywrócić nam poczucie wartości. On może pomóc nam poczuć się kochanymi. Ale jeżeli człowiek tego nie chce, odcina się od Boga, nie szuka Jego pomocy, wtedy sam siebie skazuje na jeszcze większe cierpienia. I doświadczyła tego pewna młoda kobieta, studentka, która ze mną rozmawiała niedawno i powiedziała, że moi rodzice przez długie lata mojego życia prowadzili mnie do różnego rodzaju specjalistów. Jeździliśmy po różnych klinikach, faszerowali mnie mnóstwem preparatów, lekarstw, które w ogóle nie pomagały. Jedynym moim pragnieniem było skończyć z sobą jak najszybciej. I w końcu ktoś mi ze znajomych podał do ręki małą książeczkę o Jezusie Chrystusie, o którym mało co wiedziałam. Zaczynałam ją czytać. Ktoś mi też podesłał konferencję w internecie mówiącą o uzdrowieniu Jezusa Chrystusa, które dokonuje się w konfesjonale. Buntowałam się przeciwko temu, ale w końcu otworzyłam na to, skorzystałam i teraz moje życie jest zupełnie inne. Tylko dlaczego tak późno? Dlaczego moi rodzice nie mówili w moim domu o Bogu, o tym, że Bóg może nas uzdrawiać? Dlaczego w moim domu się nie modliliśmy? Dlaczego nie chodziliśmy na mszę świętą? Dlaczego nie było sakramentów? Zwiedziliśmy pół świata, widzieliśmy mnóstwo cudów stworzonych ludzką ręką. Tylko moi rodzice nie doprowadzili mnie tam, gdzie Bóg swoją ręką działa prawdziwe cuda. Iluż takich ludzi jak ta kobieta jest dzisiaj i wśród młodych, i wśród dojrzałych. Kolejny rodzaj duchowej śmierci wiąże się z obecnością kłamstwa w naszym życiu. Ludzie ulegają kłamstwom i wprowadzają w swoje życie śmierć z powodu kłamstwa. Kłamstwo to też jest zgoda na obecność złego ducha w naszym życiu. Jezus Chrystus powie o nim, jest zabójcą i kłamcą. A więc zgoda na kłamstwo w naszym życiu, życie w kłamstwie, to jest zgoda na obecność złego ducha. A wielu ludzi uwielbia życie w kłamstwie, przyjmuje bezkrytycznie kłamstwa i tak rujnują swoje życie. Ileż można by podać tutaj przykładów kobiet, które legały kłamstwom na temat, w cudzysłowie, dobrodziejstw aborcji, a potem okazało się, że przyszło im żyć w cieniu śmierci, niekończącym się cierpieniu, wyrzutów sumienia. Iluż ludzi dało sobie wmówić, że możliwe jest dorobić się, być bogatym bez pracy, bez ciężkiej pracy. Jakże marnie skończyli, jakże marne jest ich życie. Ileż osób przed ślubem uległo kłamstwu o tym cudownym, wymarzonym, wyśnionym narzeczonym czy narzeczonej, a potem przyszło im tkwić w śmierci własnego małżeństwa, gdzie nie ma grama miłości, bo drugi człowiek okazał się niezdolny do tej miłości. Ale kiedy był moment, by móc spojrzeć w prawdzie, to niejeden wolał zamykać swoje oczy na tę prawdę, wpatrywać się w kłamstwo. A więc kiedy człowiek żyje w kłamstwie albo jest okłamywany, nie może doświadczyć prawdziwego życia. Kłamstwo nas zabija. Zabija i w życiu osobistym, i w życiu małżeńskim, i w życiu społecznym. Bo tam, gdzie jest kłamstwo, tam nie ma Boga. A Bóg jest prawdą i życiem. I to są rzeczywistości ze sobą nierozdzielnie związane. Zatem jeżeli w naszym życiu jest obecne kłamstwo, to wtedy też nie będzie miejsca na życie, będzie miejsce na śmierć. Wielu ludzi skarży się, to nie moja wina, to ja jestem przecież ofiarą, to ja byłem okłamywany przez całe moje życie. Ale też trzeba uczciwie siebie zapytać, a czy przypadkiem nie zgadzałeś się na to, czy nie było to dla ciebie wygodne, czy nie wolałeś tych pięknych, słodkich kłamstewek od trudnej i gorzkiej prawdy? Trzeba modlić o łaskę życia w prawdzie przed Bogiem, przed samym sobą. A kiedy człowiek przyjmie prawdę o sobie i wpuści Boga do swojego życia, Boga, który jest prawdą, to wtedy nie ma znaczenia, czy wszyscy obok nas okłamują, czy też mamy szansę trwać w tej prawdzie i przy uczciwych ludziach. To nie ma znaczenia, bo najważniejsze dla nas jest to, że jest we mnie Bóg, że jestem z Nim zjednoczony. I On jest prawdą, prawdą, która mnie prowadzi nawet przez największe ciemności świata. I w końcu trzeci rodzaj grobu wiążący się z naszym sercem i duszą. Jest to grób, który rodzi się z naszych zranień, a szczególnie z nieprzebaczenia. Kiedy człowiek został choćby raz zraniony przez kogoś, komu zaufał albo kogo pokochał, ten doświadcza wielkiego cierpienia. Ale jednak, jeśli nie przebaczy, to jego cierpienie będzie jeszcze większe. Jego serce będzie troczył rak, który coraz bardziej będzie nas zamykał na innych ludzi. Kto raz został zraniony, ten nie potrafi łatwo zaufać, ale jeśli nie nauczy się przebaczać serca, wtedy stanie się niezdolny, by zaufać komukolwiek i sam stanie się przyczyną cierpienia dla innych. I to jest wielkie nieszczęście ludzi, którzy na przykład byli w związkach małżeńskich, one się nie udały, rozstali się. I taki człowiek, który ma świadomość tego, że został bardzo poraniony, skrzywdzony, nosi w sobie to nieprzebaczenie, może nawet coraz bardziej nienawidzi tej drugiej strony za to, że zniszczyła mu życie i szuka lekarstwa. Szuka lekarstwa w innym człowieku, w kolejnym partnerze, partnerce i potem jeszcze innym i go nie znajduje. Dlaczego nie znajduje? Bo tylko Bóg może uzdrowić nasze serce. Tylko z Boga będzie wynikało prawdziwe przebaczenie. Z Boga, który nas uzdrawia przez sakramenty. A wchodząc w kolejne relacje, po takim nieszczęściu, jakim jest odejście od sakramentalnego małżeństwa, człowiek niestety z własnego wyboru wchodzi w przestrzeń grzechu, niemożności otrzymania rozgrzeszenia, przyjmowania komunii świętej. A więc sam odcina się od źródła uzdrowienia. A więc to nie kolejna relacja będzie dla ciebie uzdrowieniem, drogą przebaczenia, ale przede wszystkim będzie to sam Bóg. Twoja relacja z Bogiem, bycie przy Nim. Wiele osób poranionych na różne sposoby wchodzi do grobu, dlatego, bo zamykają się na innych ludzi, na inne relacje. Czynią to, bo nie chcą być poranieni. Nieświadomie w każdym człowieku widzą potencjalnego krzywdziciela. Czasem stoi za tym lęk. Lęk przed ponownym zranieniem. Ale z czasem niekontrolowany może zamienić się w egoizm. A więc myślenie tylko o sobie. Zrobię wszystko i nie pozwolę, żeby mnie ktokolwiek w życiu zranił. Choćbym nawet miał to sobie wywalczyć agresją, złością, gniewem, przemocą. I taki człowiek zapomina, że swoją nieufną postawą, dystansem, a nawet wrogością czy agresją sam staje się źródłem cierpienia dla innych ludzi. Zgodnie z zasadą, skoro mnie nikt nie pokocha, to niech się mnie przynajmniej boją. Taki rodzaj dziwnej i wynaturzonej satysfakcji jest obecny w życiu tak wielu ludzi, ale prowadzi do jeszcze większych cierpień. I aby wyjść z grobu tego typu zranień, egoizmu, potrzeba poddać się miłości Bożej, zatęsknić za nią, otworzyć się na łaskę codziennego umierania dla miłości własnej, umierania dla życia wspomnieniami, umierania dla życia mroczną przeszłością, umierania dla pamięci o doznanych krzywdach. I ponownie niedawno mówi do mnie pewna kobieta: leżę w grobie od kilku lat, grobie własnego małżeństwa i nie chcę z niego wstać, bo ciągle wygrzebuję z przeszłości różne rany zadane mi przez męża. I choć wiem, że się czasami stara, próbuję od nowa, to ja tym wracaniem do przeszłych jego grzechów nie pozwalam zmartwychwstać naszemu małżeństwu. Leżę w grobie z własnego wyboru. Dla takiego myślenia trzeba obumrzeć. Trzeba umieć przyjąć, że w życiu każdego człowieka jest wystarczająco dużo łaski, aby zacząć żyć na nowo, aby przyjmować miłość pomimo wcześniejszych zranień, aby było miejsce dla prawdziwej radości, pomimo tego, że także będzie miejsce dla smutku, bo takie przecież jest życie. Bóg, który stoi nad grobem naszego życia, chce pomóc nam w zmartwychwstać, ale też nie mami nas nierealistycznymi obietnicami, idylą, odtąd będzie super fajnie, nie będziesz cierpiał. Tak Jezus nigdy nie powie. Jezus za to powie: zmartwychwstań, ja ciebie wskrzeszę, daję ci nowe życie. Ale też bierz swój codzienny krzyż. Bierz krzyż na swoje ramiona i idź za mną. Tak mówi Jezus. Mówi to Jezus i idzie z nami przez życie, jeśli tego chcemy. Wspiera nas, zapewnia o swojej miłości, uzdrawia, leczy. Pytanie tylko, czy tego chcemy? Czy chcemy takiego życia? Czy wolimy jednak tkwić w swoim zimnym, cuchnącym grobie? Jezus mówi dzisiaj do nas: oto kładę przed Tobą życie i śmierć. Wybieraj. Jaka jest Twoja decyzja?